Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zapowiedział wczoraj nowy rządowy program skierowany do prosumentów lokatorskich. A chodzi o dofinansowanie 50% kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną, tym razem dla wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych, zapowiedział minister. Rząd planuje przeznaczyć na to zadanie 500 000 000 zł. Środki mają pochodzić z Polskiego Funduszu Rozwoju. Obecnie wysokość dopłaty do instalacji fotowoltaicznej w domach wielorodzinnych wynosi tyle samo, co dla domów indywidualnych, czyli do 6 000 zł. W ramach proponowanego rozwiązania dofinansowanie może teraz wynieść nawet 75 000 zł, na przykład przy koszcie instalacji wynoszącym 150 000 zł. Jakie będzie ewentualne zainteresowanie takim programem i jak do tej pory Polacy wykorzystywali możliwość instalacji odnawialnych źródeł energii? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze. Tomasz Klingier, kłaniam się Państwu, a moim gościem dzisiaj jest Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
I to właśnie z Panem Prezesem porozmawiamy o szeroko pojętej fotowoltaice. No właśnie, do tej pory dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce wykorzystywano, Panie Prezesie, taki program jak Mój Prąd. I ja chciałem zapytać, czy w mijającym roku, bo już niewiele rzeczywiście zostało, Polacy, a przede wszystkim mieszkańcy Pomorza, często wykorzystywali możliwość dofinansowania montażu fotowoltaiki, czy na przykład pomp ciepła, które oczywiście są alternatywą dla tradycyjnego ogrzewania.
Nie tylko program Mój Prąd, ale również program Czyste Powietrze, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Mój Prąd jest realizowany przez NFOŚ, natomiast program Czyste Powietrze jest realizowany przez również z udziałem Wojewódzkiego Funduszu. Stąd mamy więcej wiedzy na temat tego, jak był realizowany program Czyste Powietrze. No i trzeba powiedzieć, że w tym roku wpłynęło do funduszu prawie 10 tysięcy wniosków. Prawie 9 tysięcy zostało rozpatrzonych. Zasadnicza większość tych wniosków dotyczyła pomp ciepła, fotowoltaiki. Zdecydowanie kryzys energetyczny spowodował, że były to najbardziej atrakcyjne formy zmiany energetycznej. Wcześniej w poprzednich latach królowały piece gazowe. W tym roku zdecydowanie pompy ciepła. No i zdecydowanie wśród tych pomp ciepła ich tańsza wersja, czyli pompy powietrzne ciepła.
Panie Prezesie, wiemy, że cały czas rosną ceny energii, tym samym rośnie popularność tych mikroelektrowni, o których dziś pomówimy. Proszę powiedzieć, jak na Pomorzu wygląda przeciętne zapotrzebowanie w kilowatogodzinach, na przykład na dom jednorodzinny?
Przeciętne zapotrzebowanie na domy jednorodzinne to jest raczej indywidualna kwestia, którą trzeba oceniać za każdym razem, kiedy planujemy montaż instalacji fotowoltaicznej. Ja bym się tutaj nie sugerował żadnymi średnimi. Przede wszystkim trzeba zbadać, jakie my mamy potrzeby, czyli ile urządzeń, na przykład peryferyjnych, małego AGD podłączamy, ile mamy lodówek w domu, bo to jest dość istotne. Lodówka to jest około 20% zużycia energii w gospodarstwie domowym. I to jest podstawa. Generalnie fachowcy odradzają przewymiarowywanie instalacji fotowoltaicznej. To znaczy najlepiej dopasować ją do swojego profilu zużycia. Oczywiście dopasować trochę w cudzysłowie, no bo profil produkcji instalacji fotowoltaicznej jest inny niż profil naszego zużycia. My zużywamy prąd 24 godziny na dobę, fotowoltaika produkuje oczywiście kilka godzin na dobę, tak w okresie zimowym, w okresie letnim pewnie więcej, w okresie zimowym mniej. Więc tutaj i tak różnice są istotne. Natomiast pewną wskazówką na pewno są moce znamionowe urządzeń, które mamy w domu. I moc znamionowa, moc zainstalowana KVP instalacji fotowoltaicznej, ona powinna być podobna. powinno być.
Rozumiem, ale jakieś 10% na przyszłość możemy przewymiarować i założyć na plus.
Możemy, z tym, że trzeba się liczyć z tym, że musimy ją rozliczyć w okresie 12 miesięcy, no bo w Polsce przyjęto model magazynowania w sieci i rozliczenia w formie albo net meteringu. To taki był poprzednio obowiązujący do kwietnia tego roku system. Od kwietnia mamy net billing, nowy system.
Skomplikowane nazwy.
Tak, trochę bardziej skomplikowana i też trochę bardziej skomplikowana nazwa i system rozliczania, ale generalnie rozliczamy się po cenie rynkowej z dostawcą energii.
Wciąż nie zarabiamy jako indywidualni instalatorzy tego typu urządzeń.
Raczej nie, ale też no, definicja prosumenta i zasada funkcjonowania energetyki prosumenckiej jest taka, że mamy przede wszystkim produkować na własne potrzeby. To wynika z dyrektywy RED2, która wprowadziła tutaj pewne nowe regulacje całkiem niedawno w zakresie energetyki prosumenckiej. Przede wszystkim produkujemy na własne potrzeby. Oczywiście no, wiadomo, że możemy mieć nadwyżki, właśnie chociażby wynikające z różnicy w profilu zużycia i profilu produkcji, nadwyżki okresowe. I to te nadwyżki powinniśmy mieć możliwość w jakiś sposób wykorzystania. Ja osobiście jestem zdecydowanie zwolennikiem magazynowania fizycznego energii elektrycznej i o ile jest to możliwe, a na przykład grant OZE, o którym pan wspomniał, umożliwia również finansowanie magazynów energii. Uważam, że należy z tego korzystać. Jeśli mówimy o magazynie w niewielkim zakresie, czyli takim niedużym magazynie, bo wiemy, że ceny magazynów energii też rosną i to nie jest tanie urządzenie, ale warto pomyśleć nawet o niedrogim magazynie energii, po to, żeby zapewnić sobie niezależność energetyczną od sieci.
Panie prezesie, pomówmy teraz o tak zwanej balkonowej fotowoltaice, bo tak to od wczoraj zaczęło wybrzmiewać w naszych mediach. Ta forma od kilku lat, jak się okazuje, podbija naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy też na to stawiają. Ja chciałem zapytać, jak taki program, który zapowiedział minister Buda, może sprawdzić się w Polsce? Mówię oczywiście o programie, gdzie wspólnoty mieszkaniowe, czy też nawet duże spółdzielnie na swoich blokach będą mogły instalować na przykład panele fotowoltaiczne, ale też i indywidualni odbiorcy będą mieli taką możliwość, żeby takie urządzenie zamontować na balkonie. O estetyce będzie w następnym pytaniu.
Możliwość zamontowania na balkonie mamy. Oczywiście ograniczoną regulacjami budowlanymi i regulacjami spółdzielczymi na przykład. Bo trzeba pamiętać jeszcze, że fasady budynków są regulowane przez
wspólnotę.
Tak, przez wspólnotę i spółdzielnie uprawnieniami właścicielskimi. Natomiast rzeczywiście propozycja ministra Budy idzie w kierunku rozwoju tej formy prosumenctwa, która na tą chwilę jakiegoś szczególnego boomu nie przeżywała. I faktycznie do Wojewódzkiego Funduszu zdarzało się, że trafiały wnioski wspólnot o dofinansowanie, o pożyczki na fotowoltaikę przede wszystkim, bo wspólnoty są podmiotami prywatnymi, które korzystają z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu, ale to były, można powiedzieć, sytuacje liczone na palcach jednej ręki. No tutaj propozycja rządowa idzie w kierunku otworzenia szerzej tego trendu i przede wszystkim umożliwienia sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej, która zostanie wyprodukowana przez wspólnotę.
Czyli tu się zmienia, tu mogą być zyski i podobno te zyski mogą być zainwestowane na przykład w remonty budynków.
Zgadza się. Oczywiście to wymaga jeszcze dostosowania otoczenia regulacyjnego, przede wszystkim ustawy o odnawialnych źródłach energii, która bardzo dokładnie definiuje prosumenta zbiorowego, prosumenta wirtualnego. Mamy trzy rodzaje prosumentów. Reguluje również kwestie rozliczeń dostawcy energii oraz prosumentów. Niewątpliwie propozycja ministra wymaga takiej ingerencji regulacyjnej. Na razie jeszcze nie mamy projektu ustawy, więc nie ma o czym mówić. Musimy poczekać na szczegóły. Natomiast to może być krok w takim kierunku właśnie, żeby zwiększyć produkcję z tych źródeł, w tych miejscach, które są cały czas dostępne, na przykład dachy budynków wielorodzinnych na osiedlach naszych, w naszych spółdzielniach. Trzeba pamiętać, że w polskim prawie mikroinstalacja to jest instalacja do 50 kW, ale mała instalacja, na przykład prosument zbiorowy może również mieć małe instalacje, to jest instalacja do 1 MW. Więc można powiedzieć, że to już mamy dość znaczącą ilość energii, którą możemy wyprodukować na potrzeby własne. Przypominam, bo prosument i idea prosumentstwa to jest produkcja na potrzeby własne przede wszystkim. Sprzedaż jest raczej pewnym dodatkiem do całej działalności. No, tutaj też mogą się pojawić pewne wyzwania dotyczące sieci energetycznej.
Czy ona będzie na to przygotowana?
Zgadza się. Kwestia przygotowania sieci i w ogóle kwestia rozpływów energetycznych, bo też musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii, że czasami słyszę takie poglądy, że należy modernizować sieć, żebyśmy mogli przyłączać więcej odnawialnych źródeł, więcej magazynować prądów w sieci. Jasne, tylko że kluczowym problemem nie jest jakość sieci, tylko rozpływy, czyli zużycie energii tak naprawdę. I trzeba pamiętać, że po pierwsze transport energii kosztuje, bo transportowanie energii sieciami powoduje straty, więc koszty dla funkcjonowania.
Tak, odbiorcy płacą tak zwaną opłatę przesyłową,
tak
jest, o której każdy z nas wie.
Opłatę dystrybucyjną, którą tak, rzeczywiście płacimy. To jest między innymi w tej opłacie mieszczą się koszty pokrycia strat energii. Zawsze operatorzy na przykład sieci dystrybucyjnych czy sieci przesyłowych kupują energię na pokrycie strat, więc to jest koszt. Po drugie, dlatego najlepiej jest zużywać energię jak najbliżej po prostu. Więc planując rozwój zarówno sieci energetycznej, jak i źródeł wytwarzania, trzeba zwracać uwagę na to, czy jest w pobliżu odbiór. No i teraz wyobraźmy sobie prostą sytuację. Mamy osiedle, dużym osiedle Morena, załóżmy. Gdzie będzie odbierany prąd? W momencie, kiedy w ciągu dnia wiadomo, że większość mieszkańców opuszcza swój dom, wyjeżdża do pracy i mamy jakąś nadwyżkę produkcyjną. Nie mamy fizycznych magazynów na dzień dzisiejszy. Trzeba ten prąd odebrać. I gdzie będziemy go odbierać? W którym miejscu? Gdzie mamy na przykład fabrykę aluminium w pobliżu, która by odebrała? No,
rzeczywiście, to jest problem.
Tu się pojawia pewien problem i on jest w ogóle w tych dyskusjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, mam wrażenie, że bardzo często bagatelizowany, a on jest niezwykle istotny. Widziałem kiedyś instalację odnawialnych źródeł w Radzyminie, znajomy inżynier pokazywał, gdzie 12 wiatraków 1,5-megowych mniej więcej było przyłączonych do jednej trafostacji, w której pole miało wartość około 1 MW. Więc tutaj można powiedzieć, zdecydowanie to źródło było przewymiarowane w stosunku do tej trafostacji, ale odbiór był płynny. Odbiór był płynny, bo w pobliżu była fabryka opakowań plastikowych, która odbierała całą tą moc. Więc to jest bardzo istotna kwestia, którą trzeba brać pod uwagę. I oczywiście rozwój energetyki prosumenckiej jest jak najbardziej zgodny z linią Unii Europejskiej, z potrzebami zmiany miksu energetycznego. Jest też potrzebny nam ze względu na oszczędności w naszych portfelach. Ale jest szereg czynników, które warto wziąć pod uwagę, planując ten rozwój energetyki, chociażby to właśnie, jak będziemy zużywać te nadwyżki prądu. I tutaj no, warto by było nad tym się pochylić.
Panie prezesie, a ja pochylam się i zaczynam się zastanawiać, być może jak większość naszych radiosłuchaczy, czy tego typu instalacje, jeśli będzie oczywiście spore zainteresowanie, mogą na przykład zmienić lokalny krajobraz. No bo wyobraźmy sobie te wszystkie nasze balkony na osiedlach obłożone, no może niedużą liczbą paneli fotowoltaicznych, ale jednak one będą gdzieś tam w tej przestrzeni. Od razu pewnie pojawia się dyskusja, a jak będzie wyglądało nasze otoczenie.
Panie redaktorze, to pewnie byłaby, tutaj pewnie moja żona by miała więcej do powiedzenia, jestem z estetyki słaby pod tym względem, ale powiem tak, no dzisiaj mamy do dyspozycji całą masę różnych ciekawych rozwiązań. Mamy kolorową fotowoltaikę, mamy czerwoną fotowoltaikę, mamy panele LG, które, przepraszam, nie powinienem używać nazw. Mamy panele czarne, te, które są
tradycyjne,
też jeszcze innych firm, które są w jednolitym kolorze. No można naprawdę bardzo dużo w tej kwestii zrobić. Myślę, że możemy w ogóle oczekiwać jeszcze więcej od estetyki naszych osiedli, chociaż te regulacje krajobrazowe, regulacje dotyczące reklam już dużo zdziałały w naszym otoczeniu. Uważam, że czasami nie warto też przesadzać. Mamy bardzo duże ograniczenia, na przykład jeśli chodzi o montowanie fotowoltaiki na zabytkach czy w pobliżu zabytków. Uważam, że czasami jest to pewnego typu przesada, bo musimy pewne rzeczy wyważyć. No jednak estetyka oczywiście jest istotna.
Tam musi zgodzić się konserwator zabytków, panie prezesie.
Tak jest.
Wracając cały czas do kwestii fotowoltaicznej, chciałem zapytać, jakie są przeciętne koszty instalacji? Wiemy, że te ceny w ostatnich miesiącach, a szczególnie w mijającym roku, bardzo rosły. Kiedyś instalacja 18-20 tysięcy złotych na jeden dom jednorodzinny. Dziś ta kwota jest już niestety dwukrotnie większa. Co tutaj zdecydowanie zdrożało? Czy to rzeczywiście koniunktura sprawia, że firmy mają takie, a nie inne ceny?
No, na pewno też. Mamy tutaj wolny rynek. Firmy mają prawo regulować cenę tak, jak chcą. Nikt tego nie jest w stanie ograniczać. Kiedyś rzeczywiście cena, niedawno, bo to są wartości z poprzedniego roku, wahały się między 3500 a 4500 za kilowat. W tej chwili nawet Ministerstwo Rozwoju przyjmuje mocy zainstalowanej. W tej chwili nawet Ministerstwo Rozwoju przyjmuje 5000 za kilowat w tej predykcji, którą przedstawiło wczoraj, którą przedstawił wczoraj minister Buda. Więc i to jest bliskie prawdy, na pewno. To są wartości, które mniej więcej pokrywają się z wartościami rynkowymi. Może być czasami mniej, czasami więcej. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że instalacja instalacji nierówna, bo sam koszt paneli to jedno, ale jeszcze wybór inwertera, wybór, kwestia położenia sieci dostosowania sieci wewnętrznej. Bardzo często wykorzystuje się sieć wentylacyjną w budynkach, ale czasami się nie da z różnych względów. Więc to też ma znaczenie. I tutaj ja bym nie chciał za bardzo ingerować w swobodę działalności gospodarczej firm montujących fotowoltaikę i podejmowane przez nich decyzje, bo jestem przekonany, że gdyby usiadł tutaj za chwilę fachowiec, który montuje, on by nas przekonał do tego, że koszt musi być większy z różnych względów. No bo wzrosły koszty pracy, rosną ceny miedzi w tej chwili, tak? To też oznacza, że rosną
wszystkich
ceny
elementów kabli składowych tych instalacji, o których
dziś
rozmawiamy. Panie prezesie, w związku z tym, jaki jest czas zwrotu poniesionych nakładów na indywidualne, odnawialne źródła energii? Ja często zastanawiam się, no wydajemy 40-50 tysięcy złotych, ktoś z boku mówi, no tak, ale to przecież ja mogę płacić rachunek za te pieniądze przez 15 lat, a potem i tak przyjdzie czas na utylizację tych urządzeń. No właśnie, jaki jest średni czas zwrotu poniesionych kosztów?
Ja dla swojej instalacji liczyłem czas zwrotu na 3,5 roku, czyli bardzo krótki, ale to był rok 2019 i zdecydowanie niższa cena. Trudno powiedzieć, jaki będzie okres zwrotu
wciąż wirujących cenach energii.
Ceny energii prawdopodobnie będą spadać. Takie są przewidywania fachowców również w tym zakresie. Więc no, musielibyśmy przede wszystkim znać dokładnie system rozliczania. I teraz no, trzeba byłoby zadać pytanie znowu o projekt chociażby tej zmiany legislacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jak będą ustalane te ceny hurtowe, po których na przykład wspólnoty, załóżmy, czy spółdzielnie miałyby sprzedawać energię elektryczną. bo to jest istotne dla liczenia okresu zwrotu i stopy zwrotu. W dzisiejszych warunkach przy zastosowaniu metod net billingowych to jest długość okresu zwrotu to jest kilka lat, 5, może 6. Może mniej. Gwarancje na dobry falownik to sięgają 7 lat na przykład, więc można powiedzieć, że tutaj to są urządzenia, które dość długo potrafią służyć. Też muszę powiedzieć, że nie narzekam na falownik, który zastosowałem, nie miałem żadnej awarii od 3 lat. Więc to są na pewno dobre urządzenia. Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakbyśmy przyjęli
jednak to się opłaca.
5-6, tak.
Jednak to się opłaca. Panie prezesie, i na koniec naszej rozmowy, bo niestety powoli czas dobiega końca, chciałem zapytać, ile jeszcze musimy nadrobić w tym zakresie w stosunku do innych krajów europejskich. U nas ta fotowoltaika, co prawda, mocno ruszyła w ostatnim czasie, ale w innych krajach widzieliśmy to już znacznie wcześniej.
Ja nie wiem, czy my musimy nadrabiać, szczerze mówiąc, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o boom fotowoltaiczny, jeśli chodzi o ilość inicjatyw, która się z tym wiąże, to chyba jesteśmy liderem w Europie w tej chwili. Oczywiście mamy jeszcze sporo kopciuchów do wymiany, mamy jeszcze sporo źródeł, które wymagają modernizacji, ale w tym tempie to ja jestem optymistą, szczerze mówiąc. Raczej musimy się skupić na kwestiach kluczowych, takich jak chociażby bilansowanie systemu energetycznego, bo jeśli chodzi o inicjatywę naszych obywateli, o ilość różnych programów, tak jak wspomniałem, czyste powietrze.
Często z niego korzystają i edukacja ma swój efekt.
Tak, jak najbardziej. Tu widać potężny postęp.
Jesteśmy na dobrej drodze, panie prezesie, a ja przypomnę, że wnioski o dofinansowanie w nowym programie, który zapowiedział minister Buda, będzie można składać już od 1 lutego przyszłego roku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Grant pokryje zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, a także modernizację instalacji odnawialnego źródła, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinansowane będą też na przykład magazyny energii, o których wspomniał pan prezes, i pompy ciepła. To była, proszę państwa, audycja Ludzie i Pieniądze, a ja przypomnę, że moim państwa gościem był prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Szymon Gajda. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję państwu za uwagę, zapraszam na jutrzejsze, no i zarazem ostatnie w tym roku wydanie programu Ludzie i Pieniądze o godzinie 9:30. Dzisiejszą audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska. Do usłyszenia jutro.
Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.